Pozdrawiam serdecznie słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W Pałacu Prezydenckim ruszą we wtorek konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w nowej kadencji Sejmu. Głównym tematem będzie kwestia tworzenia nowego rządu. Jutro w południe prezydent spotka się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie będą reprezentować premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że niezależnie od tego, kto obejmie rządy w kraju, Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie bronił polskich interesów.
Klub Prawa i Sprawiedliwości jest największym klubem parlamentarnym z potężną siłą 194 posłów. Klubem, który będąc razem i w jedności jest w stanie kontrolować wszystkie działania rządu, jeśli nawet taki powstanie rządu opozycyjnego. I bez tego klubu demokracja w zasadzie w Polsce przestanie istnieć. Natomiast z Klubem Prawa i Sprawiedliwości jako jednością jesteśmy w stanie bronić Polski, nawet jeśli byłyby zakusy, żeby Polskę wtłoczyć do jakichś Stanów Zjednoczonych Europy i pozbawić suwerenności. Na to ten klub z taką siłą nie pozwoli.
Jutro o godzinie 14 prezydent spotka się z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej opozycja ma wydać wspólne oświadczenie. W środę konsultacje będą kontynuowane. Prezydent spotka się z reprezentantami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie pytał m.in. o potencjalnych kandydatów na premiera, o plany na politykę gospodarczą i energetyczną. Minister obrony Mariusz Błaszczak i były szef MON-u z Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak spierają się o liczebność armii i plany opozycji dotyczące tej kwestii. Według ministra Błaszczaka opozycja będzie likwidować wojsko. Siemoniak odpiera z kolei, że ma być o 20-30 tysięcy żołnierzy więcej. Dyskusja powstała po tym, jak polityk Platformy Obywatelskiej powiedział, że w Polsce nie ma potencjału demograficznego do budowy planowanej przez Zjednoczoną Prawicę 300-tysięcznej armii. Według niego optymalna wielkość wojska to 200 do 220 tysięcy wraz z wojskami obrony terytorialnej i dobrowolną zasadniczą służbą wojskową. Obecnie armia ma 187 tysięcy żołnierzy. Zdaniem Siemoniaka minister Błaszczak uśmieszył się, mówiąc, że Platforma Obywatelska chce zmniejszyć wojsko. Szef MON-u wskazuje tymczasem, że mówienie o 30 tysiącach żołnierzy WOT oznacza zwolnienia, bo obecnie jest ich ponad 38 tysięcy. W ocenie wielu komentatorów rozważanie ograniczenia liczebności wojska jest dziś nie na miejscu. Profesor Tadeusz Marczak mówi, że jest to przejaw skandalicznej lekkomyślności.
Trzeba tutaj mieć świadomość, że mamy otwartą wojnę już teraz za naszą wschodnią granicę, a przywódca najpotężniejszego militarnie mocarstwa świata, prezydent Biden, wskazał wyraźnie, że następna w kolejności może być Polska. W tej sytuacji więc rozważanie kwestii wyhamowania rozbudowy polskich sił zbrojnych jest po prostu karygodne. Argument demograficzny absolutnie tutaj nie usprawiedliwia i nie jest on trafnie użyty. Izrael, który liczy 10 milionów mieszkańców, ma prawie 200-tysięczną stałą armię, a w dodatku może jeszcze zmobilizować ponad 400 tysięcy żołnierzy rezerwistów.
Zgodnie z planami obecnego rządu, spośród 300-tysięcznej armii, 200 tysięcy stanowić mieliby żołnierze zawodowi, a po 50 tysięcy żołnierze WOT-u i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Opozycja chce natomiast wojska liczącego łącznie 200 do 220 tysięcy żołnierzy. Totalna opozycja, która szykuje się do rządzenia, zaczyna zmieniać wersję obietnic składanych w kampanii wyborczej, także w kwestii Krajowego Planu Odbudowy. Szef Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że dzień po wyborach odblokuje unijne pieniądze dla Polski. Teraz okazuje się, że to była tylko taka metafora. Donald Tusk dopiero w tym tygodniu wybiera się do Brukseli na rozmowy. Jeśli unijni urzędnicy właśnie teraz odblokują środki, będzie to kolejny dowód na to, że blokowanie KPO było decyzją polityczną i czekaniem, aż konkretna partia zacznie rządzić w Polsce, a nie kwestią realizacji kamieni milowych, wskazał prawnik i samorządowiec Marcin Jakubczyk.
I teraz pytanie, jaka ewentualnie może być konsekwencja przyznania takich środków? Czy nie będzie to transakcja wiązana na zasadzie zrzekacie się swojej suwerenności, bo cały czas toczy się ta dyskusja na temat zniesienia prawa weta, czyli tak naprawdę stworzenia swojego rodzaju federalizmu, federacyjnego tworu, bo tak to należy nazwać, gdzie Polska no, miała mało do gadania. I pytanie, czy te środki z KPO nie będą takimi srebrnikami judaszowymi, za które można byłoby sprzedać Polskę. I jeżeli w tym kierunku zmierza premier Donald Tusk, bo wydaje mi się, że na to też czeka Bruksela, na obietnicę, że rządy przejmie taka, a nie inna koalicja. I pytanie, co na to też pozostałe ugrupowania koalicyjne, no bo w tym momencie mówimy o, jeżeli by to rzeczywiście było wiązane, a jest takie zagrożenie, takie ryzyko, czy nie byłoby to handlowanie suwerennością i niepodległością państwa polskiego.
Krajowy Plan Odbudowy to plan inwestycyjny dla Polski, przygotowany przez rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską. To część opiewającego na prawie 807 miliardów euro planu odbudowy unijnej gospodarki po pandemii koronawirusa. Polska ma otrzymać 158,5 miliarda złotych, w tym prawie 107 miliardów złotych w postaci dotacji i ponad 51 miliardów złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Według oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej środki z KPO dla naszego kraju uzależniono od wprowadzenia tzw. kamieni milowych. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 110 protestów odnoszących się do wyborów parlamentarnych oraz przeciwko ważności referendum. Termin zgłoszenia protestów upływa w środę. Protesty wyborcze mogą składać zarówno wyborcy, jak i komitety wyborcze, które startowały w wyborach. Sędzia Sądu Najwyższego i rzecznik tego sądu, Aleksander Stępkowski, podkreślił, że w protestach wyborczych i referendalnych muszą zostać zawarte pewne warunki. Na przykład, w której komisji wyborczej był oddany głos.
Muszą przedstawić również zarzuty co do przebiegu głosowania, ewentualnie co do sposobu ustalenia wyników tegoż głosowania i przedstawić dowody wskazujące, uprawdopodobniające, że do tego typu nieprawidłowości, które są zarzucane, doszło.
Szczegółowe informacje na temat zasad składania protestów, zarówno wyborczych, jak i referendalnych, znajdują się na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych sąd rozstrzyga o ważności wyborów i referendum. Uchwałę w sprawie ważności wyborów wydaje nie później niż 90 dni po dniu wyborów na posiedzeniu jawnym. Z kolei uchwała w sprawie ważności referendum wydawana jest przez Sąd Najwyższy nie później niż w 60 dniu od ogłoszenia wyniku referendum. Obrońcy życia sprzeciwiają się uznaniu zagrożenia zdrowia psychicznego matki nienarodzonego dziecka jako przesłanki aborcyjnej. Takie stanowisko wyrazili w liście wystosowanym do ministra zdrowia. Więcej na ten temat Agnieszka Wiśniewska.
Media podają, że w listopadzie specjalny zespół resortu zdrowia opublikuje wytyczne umożliwiające dokonanie tzw. aborcji ze względu na zły stan psychiczny matki. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w liście skierowanym do ministra zdrowia apeluje o wycofanie się z prac w tym zakresie. Prolajferzy przekonują, że uznanie tzw. przesłanki psychiatrycznej byłoby sprzeczne z konstytucją. Sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka Magdalena Guziak-Nowak zwraca również uwagę, że opublikowanie wytycznych mogłoby stać się furtką do wprowadzenia w Polsce tzw. aborcji na życzenie.
To potwierdzać mogą chociażby doświadczenia hiszpańskie. W tamtym kraju, gdy wprowadzono legalną aborcję właśnie z tej tzw. przesłanki psychiatrycznej, czyli kiedy lekarze podejrzewają, że zdrowie kobiety może być zagrożone, kiedy wprowadzono tę przesłankę psychiatryczną, liczba aborcji w Hiszpanii bardzo szybko osiągnęła karkołomną liczbę 100 tysięcy zabitych dzieci rocznie. Kiedy wiele lat później zalegalizowano dokładnie w ten tym kraju, w Hiszpanii, aborcje na życzenie w statystykach prawie nie znalazło to jakiegoś większego odzwierciedlenia. To pokazuje, że kobiety, że społeczeństwo przywykło do załatwiania sobie sprawy aborcji, właśnie powołując się na tę tak zwaną przesłankę psychiatryczną.
Obrońcy życia oczekują od rządzących egzekwowania przepisów konstytucji oraz kodeksu etyki lekarskiej. Wzywają też ministra zdrowia do zapewnienia należytej opieki psychiatrycznej dla kobiet w ciąży.
Główny Urząd Statystyczny potwierdził dane o ujemnej dynamice wzrostu PKB Polski w dwóch pierwszych kwartałach bieżącego roku. W pierwszym kwartale produkt krajowy brutto zmniejszył się o 0,3%, a w drugim o 0,6% w skali rok do roku. Ekonomista dr Artur Bartoszewicz wskazuje, że w ostatnich miesiącach polska gospodarka przeżywała perturbacje. Mimo to, jak dodaje, na tle innych państw sytuacja ekonomiczna w naszym kraju pozostaje stabilna.
Przeżywamy, tak jak wszystkie gospodarki na świecie, szczególnie gospodarki europejskie, okres, w których spowolnienie gospodarki nastąpił, przy bardzo wysokiej inflacji, która dotknęła nas po kryzysie pandemicznym, a przede wszystkim też w wyniku sytuacji wojny przy granicy, mamy taki okres, w którym rozwój gospodarczy się zatrzymał. Będzie to taki okres, w którym nastąpi odbudowa potencjału gospodarczego i wszystkie instytucje międzynarodowe wskazują, że w kolejnych kwartałach, a przede wszystkim już w roku 2024, sytuacja gospodarki polskiej powinna znacznie się poprawić.
Doktor Bartoszewicz zwraca uwagę, że na spadek PKB miało wpływ kilka czynników. To między innymi pogłębienie spadku konsumpcji gospodarstw domowych oraz spowolnienie tempa wzrostu inwestycji. Z kolei jednym z czynników wspierających wzrost gospodarczy w minionych kwartałach, jak dodaje ekonomista, był handel zagraniczny. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni, a za uwagę dziękuję, Katarzyna.